Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Rozdział drugi. Sytuacja w byłym bloku sowieckim. Obrazowe proroctwo już dawno przepowiedziało podział ludzkości na dwa przeciwstawne obozy. Ogólnie przyjmuje się, co też nie trudno udowodnić, że prorok Eliasz jest postacią obrazową, stąd też wszystko, co jest związane z jego historyczną misją, ma charakter typiczny. Eliasz reprezentuje prawdziwy Kościół jako boski przedstawiciel w dziele reformowania świata. Ewangelia Jana rozdział 16 wersety od 1 do 11. Jego współtowarzysz i następca w urzędzie, Elizeusz, przedstawia klasę wielkiego ludu, która utraciła koronę nieśmiertelnej natury. Objawienie rozdział 7 wersety od 9 do 17. W obrazie miało miejsce dwukrotne, kolejne uderzenie wód Jordanu, Druga Królewska rozdział 2 wersety 8 i 13. Nie wchodząc w szczegóły należy wspomnieć, że te uderzenia stosowną prawdą pozaobrazowych wód Jordanu, zorganizowanych narodów, wody, któreś widział to ludzie i tłumy i narody i języki, objawienie rozdział 17 werset 15, miało już swoje wypełnienie w latach 1914 do 1917. Podział wód pozaobrazowego Jordanu, społeczeństw, jaki po tym czasie się utrwalił, to jest na obóz konserwatywny i radykalny, jest zjawiskiem nieodwracalnym. Jednym z nurtów radykalnych był odłam komunistyczny. Od czasu rewolucji rosyjskiej, przez kilkudziesięcioletni okres swej ekspansji, komunizm uzyskał dominującą pozycję nad znaczną częścią ludzkości. Za pośrednictwem tego okrutnego systemu, za grzechy popełnione w przeszłości, Bóg karał pewne narody, klasy posiadające oraz kler Kościoła w Rosji i w innych krajach. Gdybyśmy nie chcieli uznać tego faktu, dowodzilibyśmy tym samym, że nie postępujemy w światłości prawdy, lecz zostaliśmy odcięci, z greckiego, kolasin, od jego królestwa prawdy i wrzuceni do ciemności zewnętrznych, w jakich zgodnie z orzeczeniem Jezusa, jest obecnie pogrążony cały świat. Wyrzuceni do ciemności na zewnątrz, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 12, rozdział 13 werset 42. Paragraf pierwszy. Sytuacja religijna w państwach bloku sowieckiego. Przeciętny turysta z zachodu, który znalazł się w krajach tak zwanej demokracji ludowej, niekiedy nie był w stanie nawet zauważyć jakichkolwiek nieprawidłowości istniejących w sferze życia religijnego, na linii władza-obywatel. W krajach tych, pozornie bez przeszkód, wypełniały swe posługi religijne liczne kościoły i związki wyznaniowe. Czynne były świątynie, które w szczególnych okolicznościach były nawet przepełnione. W takich krajach jak Czechosłowacja, księża są opłacani z kasy państwowej. Niewielu z obywateli krajów komunistycznych, przez lata ukształtowanych przez monopolistyczną propagandę ateistyczną, było zainteresowanych kulisami polityki wyznaniowej państwa. Szeregowi wyznawcy kościołów nie widzieli potrzeby interesowania się bliżej manipulacjami władz oraz akrobacją przywódców kościelnych, zabiegających o stworzenie znośnych warunków dla rozwoju danej społeczności wyznaniowej. Władze państw obozu socjalistycznego jako wykonawcy polityki wyznaniowej panującej partii komunistycznej, w ich wysiłkach przebudowy tak ustrojów, jak i społecznej świadomości, w dalszej perspektywie nie przewidywały miejsca na istnienie religii. Dla osiągnięcia tego nadrzędnego celu, rządy tych krajów stosowały różne środki nacisku. o ile przy tym pod wpływem ogólnej sytuacji i oporu społeczeństwa korzystniej było pójść na pewne ustępstwa, władze czyniły to po to, aby przy najbliższej sposobności posunąć się znacznie dalej w ograniczaniu wpływu religii. O tempie zachodzących zmian i powodzenia ateizacji społeczeństwa, przemożny wpływ wywierała postawa danego narodu. I tak Albania i Bułgaria, nawykłe od wieków do niewoli tureckiej i uległości wobec władzy, zostały w większym stopniu ubezwłasnowolnione i w przeważającej mierze wyprane z treści religijnych. Natomiast Polska, która przez 123-letni okres zaborów, następnie okupacji, walczyła o swój byt narodowy, łącząc religijność z patriotyzmem, skutecznie przeciwstawiała się ateizacji społeczeństwa i dominacji światopoglądu materialistycznego. W niektórych krajach komunistycznych, gdzie od wieków ortodoksyjne, autokefaliczne kościoły były uzależnione i silnie związane z władzami, w złożonej sytuacji politycznej nie mogły się od niej uniezależnić, lecz nadal stanowiły instrument władzy, w szczególności dla celów propagandowych stanowiły swoistą dekorację poza granicami danych państw. Kościół rzymski w Czechosłowacji, na Węgrzech i w NRD, o czym jest powszechnie wiadomo, z potyczki z komunistycznymi władzami nie wyszedł obronną ręką. W totalitarnych systemach nic nie mogło się wymknąć spod kontroli państwa, w tym działalność ekumeniczna kościołów. W swych założeniach nie chciano dopuścić do konsolidacji sił o innym światopoglądzie, więc patronowano i sterowano takimi ośrodkami i ich działalnością przez dyskretnie podstawionych ludzi będących na usługach reżimu. W szczególności wszelkie kontakty z zagranicą znajdowały się pod specjalną kontrolą. W tym celu takie agendy, jak Rada Ekumeniczna, Ruch Obrońców Pokoju i tym podobne zostały administracyjnie rozbudowane, co stwarzało możliwości zatrudniania w nich agentów SB na etatach referentów do spraw specjalnych i tym podobne. Główni aktorzy, jacy się ukazywali na tej scenie, to przeważnie marionetki władz do realizowania ich polityki. W ustawodawstwie państw komunistycznych, religia miała być prywatną sprawą obywatela, a kościoły faktycznie odłączone od państwa, lecz państwo nie odłączyło się od kościołów. W tym układzie władze sterowały i kierowały kościołami używając je tak wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju za narzędzia do swoich politycznych celów. Aby ta kontrola była skuteczniejsza, kościoły w drodze dwustronnej umowy, konkordaty, Jugosławia, lub jednostronnego aktu normatywnego, są rejestrowane przez władze administracyjne. Dzięki tej procedurze łatwiej było agendom rządowym poprzez naczelne organa kościoła kontrolować członków danej społeczności. Do sprawowania nadzoru w komórkach administracyjnych zostały utworzone specjalne wydziały, a w tajnej policji politycznej specjalne zespoły funkcjonariuszy do penetracji środowisk wyznaniowych. Władze zagwarantowały dla siebie prawo zatwierdzania osób zajmujących stanowiska kościelne, począwszy od proboszcza, czy pastora. Władze używały dla swych celów różnych środków nacisku, na przykład na szkolnictwo wyznaniowe, a szczególnie na szkoły kształcące duchowieństwo. W niektórych krajach bez zgody policji politycznej nie można było być studentem teologii, ani też ukończyć studiów. Bez pieczątki wiadomego resortu nie zostało się wyświęconym do objęcia stanowiska na którejkolwiek kościelnej placówce. Jeden z wyższych dygnitarzy autokefalicznego kościoła w Rosji swego czasu powiedział, że nawet wśród tak wyświęconych duchownych Bóg czyni cuda, bowiem niektórzy z nich nawracają się na chrześcijan. mając monopol w zakresie wydawniczym, mogły zezwolić, lub nie na druk publikacji, udzielić, lub nie debitu na czasopisma i książki zagraniczne i tym podobne. Udzielić lub odmówić wydania paszportu na czasowy wyjazd za granicę, na atrakcyjny zjazd, lub całkowicie i to przez lata, nie pozwalać wyjechać na zachód, a nawet choćby do krajów tzw. demokracji ludowej. Zezwolić, lub nie na budowę, remont albo dzierżawę kaplicy, przydzielić, lub nie komunalne mieszkanie pastorowi, lub aktywnemu członkowi kościoła. Mogły wierzącemu zaszkodzić w pracy zawodowej, w szkole, na studiach, chociaż w zasadzie uniwersytety w niektórych z tych krajów przed wierzącą młodzieżą były zamknięte. Przez roztoczenie czasowego lub stałego nadzoru policyjnego, nękały przez konfidentów w miejscu pracy lub zamieszkania. Co pewien czas SB swymi ekipami obstawiała domy osób, które okresowo bywały pod stałym nadzorem tajnej policji. Stosowano areszt korespondencji, podsłuch telefoniczny w mieszkaniu lub w pobliżu, obserwacje przy pomocy techniki. Jak funkcjonariusz mnie zapewniał, że dysponujemy taką, o jakiej się panu nawet nie śniło. W każdym kościele, zborze, a szczególnie wśród czołowych przywódców religijnych, władze miały swoich utajonych konfidentów, choć nie musieli to być płatni agenci, oraz uwierzytelniające ich materiały osoby kontaktowe, przeważnie wywodzące się ze szczytów hierarchii. Zważywszy, że chrześcijanie przeważnie są ludźmi szczerymi, prawdomównymi, funkcjonariusze rządowi w swych częstych rozmowach, na które systematycznie zapraszali coraz to innych członków, mieli ułatwione zadanie, gdyż jak sami twierdzili, dowiadują się wszystkiego, czego chcą, a nawet tego, o co nie pytają. Oczywiście, że takie rozmowy w sposób niezauważalny zwykle bywały nagrywane. Życzenia oraz charakter i przebieg rozmów z SB były uzależnione od koniunktury politycznej danego okresu oraz poziomu rozmówców. Często odbywały się przy kawie, herbacie z domieszką narkotyku i tym podobne, stosowano szantaż, groźby i przy pomocy innych form nacisku bywała wymuszana uległość. Jak czas wykazał, prześladowania stały się środkiem oczyszczenia i zachowania autentycznego chrystianizmu. Ingerencja władz miała również miejsce w wewnątrz kościelnych strukturach przez utrudnianie zarejestrowania zborów, kierowanie zarejestrowanymi zborami tak, aby utrudnić dopływ nowych członków, szczególnie młodzieży, oraz wyludnić zbory i kościoły poprzez postawienie na ich czele osób, które tego rodzaju spustoszenia dokonają. W niektórych krajach zabraniano chrztu młodzieży, a także dorosłym, oraz przyprowadzania dzieci na zebrania. Dla celów operacyjnych służb bezpieczeństwa wymagano dostarczania władzom wykazu wyznawców z adresami zamieszkania i miejsca pracy. Takie żądania w świetle stanowionego prawa było jego pogwałceniem, bowiem religia miała być sprawą prywatną i nikt nie był zobowiązany przed kimkolwiek z tego się tłumaczyć. W oparciu o prowadzone statystyki, w tym duchownych i nauczycieli religijnych, władze mogły skutecznie przeciwdziałać rozwojowi społeczności religijnych. W niektórych państwach, wabiąc młodych adeptów na duchownych możliwością zwolnienia z obowiązku służby wojskowej, łatwym sposobem uzyskiwały imienne wykazy młodych aktywistów religijnych, z których niektórzy stawali się informatorami władz. Pod pokrywką zagwarantowania nienaruszalności uczuć i poglądów, wydawano ustawy zakazujące uprawiania propagandy religijnej, kładąc tym samym tamę pracy ewangelizacyjnej, a o szerszej pracy publicznej w żadnym z krajów obozu nie mogło być mowy. czyniono utrudnienia w urządzaniu zjazdów krajowych czy dystryktowych. Prowadzenie pracy wśród młodzieży, jak urządzanie obozów i tym podobne było uniemożliwiane, choć w różnych krajach istniały znaczne różnice w podejściu do tych spraw. Aby jednak to wszystko zrozumieć, trzeba było żyć w owym czasie i doświadczać samemu dyskryminacji religijnej, jaka miała miejsce w tych państwach. Znaczna liczba chrześcijan tylko z racji wyznawania i propagowania wierzeń spędziła lata w więzieniach, obozach koncentracyjnych oraz na zsyłkach i w innych miejscach odosobnienia jak w Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, ZSRR i gdzie indziej. Paragraf drugi. Prawdziwy Kościół ukształtowany w chrześcijaństwie. Wielu z chrześcijan nie rozgranicza szeregowych wyznawców Kościoła od hierarchów i religijnych instytucji, których oni są członkami. Walka z błędem winna się odbywać wyłącznie na płaszczyźnie duchowej i za pomocą Bożych metod. Sekciarstwo jako produkt błędu wręcz uniemożliwia prowadzenie właściwej walki z błędem, jakąkolwiek pracę w duchu pokornego Nazarejczyka, nie mówiąc już o współpracy chrześcijan z różnych kościołów w propagowaniu Słowa Bożego. Tacy, podobnie jak Jonasz, zajmują bierną postawę, wyczekując na zniszczenie pozaobrazowej Niniwy, dziękując Bogu, że akurat ich zaopatrzył w krzew rycynusowy, dający im cień, osłonę przed słońcem prawdy o zbawieniu Niniwy, ludzkości, w Królestwie Chrystusowym. Tym krzewem rycynusowym, osłoną dla tego pokroju Jonaszy, jest ich system, który wcześniej czy później zostanie podgryziony przez stosownego robaka. Jonasza rozdziały 3 i 4. Pan Bóg powołując grzesznika, patrzy na niego nie w taki sposób jak ludzie, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. 1 Samuelowa rozdział 16 werset 7. Pod każdą szerokością geograficzną, w każdym narodzie i wyznaniu Bóg ma swoje pokutujące, usprawiedliwione i poświęcone dzieci. Tak się jemu upodobało, że przy pomocy antytypicznych lewitów, jeszcze tam, w Babilonie, doprowadza pokutujących grzeszników do wiary w Chrystusa, usprawiedliwienia i poświęcenia. Już w mistycznym Babilonie stawali się oni dziećmi Bożymi i do czasu jego usunięcia będą się tam znajdowały różne grupy ludu ubożego. Babilon, który został wypluty z ust pańskich w znaczeniu kustosza i administratora prawdy, przez wzgląd na tak miły Bogu lud, nadal znajduje się pod jego częściowymi błogosławieństwami. Zrozumienie prawdy na te tematy umożliwia zajęcie właściwego stanowiska tak w stosunku do instytucji, jak i ich członków, oraz służebnej postawy do wszystkich ludzi. Potrzeba rodzi służbę. W jak rozpaczliwej sytuacji religijnej znajdowali się i jeszcze się znajdują chrześcijanie w wielu krajach bloku komunistycznego, na przykład w Chinach, nie jest w stanie nawet sobie wyobrazić ktoś, kto zna ich położenie tylko z relacji osób trzecich. Władze pozbawiły chrześcijan Biblii i podręczników pomocnych do studiowania Biblii jak słowniki biblijne, encyklopedie, konkordancje, różne poprawione nowe przekłady Biblii i tym podobne. Aby włączyć się do akcji niesienia pomocy naszym współbraciom, w tym przyczynić się do ich oświecenia, należy poznać boską wolę w tym względzie, oraz rozwijający się w danym czasie jego plan i nasze miejsce w nim. Niektórzy chcieli wyłączyć z pracy na tym polu antytrynitarzy, odmawiając im miana chrześcijan, a tym samym przynależności do chrześcijaństwa. Jeszcze inni mieli nacjonalistyczne obiekcje, mniemając, że niektórym narodom nie mają obowiązku służyć. Takimi i podobnymi argumentami usprawiedliwia się swoją bezczynność, często zrodzoną z sekciarskiej pychy i braku ducha Chrystusowego. Pan nie tylko nie wyłączał nikogo ze swej posługi, ale umarł za swych nieprzyjaciół. Uczniom polecił, aby w czasie wyboru Kościoła omijali tylko dwie klasy, to jest świń, walających się w grzechu, i szczekających psów, sprzeciwiających się Bogu i Jego przedstawicielom. Nie dawajcie psom tego, co święte i nie rzucajcie pereł przed wieprze, aby ich nie stratowały racicami, a potem was samych nie rozszarpały. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 6. Nie znaczy to wcale, aby tego pokroju grzesznikom, za których dał swe życie Jezus, już nigdy Bóg nie dał możliwości wybawienia od przekleństwa śmierci Adamowej, naprawy charakterów i możliwości uzyskania życia wiecznego na ziemi uwolnionej od przekleństwa. W czasach wyboru przez Boga ludu dla imienia swego, Dzieje Apostolskie rozdział 15 werset 14, eliminuje on ze swojej służby religijnych malkontentów, bowiem znajduje dostateczną ilość chętnych, duchowych pracowników, którzy nie radzą się ciała i krwi, gdy chodzi o służbę Bogu, Jego ludowi i prawdzie. Natomiast ci, którzy miłują tylko siebie, sami pozbawiają się pracy w winnicy pańskiej, a tym samym stokrotnej nagrody. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 29, w tym życiu. Ewangelia Marka rozdział 10 werset 30. I wszystkich radości wynikających z przywilejów z nią związanych. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 37 do 39. Paragraf 3. Struktury i doktryny kościelne na próbie. Należałoby również wziąć pod uwagę inny aspekt tej sprawy, a mianowicie, jak w tej złożonej sytuacji zdają egzamin wypracowywane przez teologów na przestrzeni ubiegłych wieków tak doktryny, jak i struktury kościelne, szczególnie o ustroju klerykalnym, ale też i kongregacyjnym. Otóż, w przypadku pozbawienia wolności i izolowania księdza rzymskiego od wiernych, Kościół taki praktycznie rzecz biorąc bywał pozbawiony wszelkich usług religijnych. Z braku kapłana, bo tylko on może być szafarzem sakramentów, nabożeństwo według ustalonego rytmu nie mogło się odbyć. W swych pamiętnikach, pod tytułem Wspomnienia z Kazachstanu, ksiądz Bukowiński podaje, że niektórzy z zasiedlonych na tych terenach rzymskokatolików przez 40 i więcej lat nie korzystali z posług religijnych, jak chrztu, mszy, sakramentu małżeństwa i ostatniego namaszczenia, ponieważ na ich terenie o zasięgu tysięcy kilometrów nie było wówczas żadnego duchownego szafarza sakramentów. Jakże więc pogodzić twardą rzeczywistość z pompatyczną nauką rzymskich teologów, że poza Kościołem, oczywiście rzymskim, nie ma zbawienia. Nie przydają się tu teologiczne kruczki o zbawieniu w ciele i duchu tegoż Kościoła. Ksiądz Bukowiński na stronie 29 relacjonuje, we właściwym ruchu sekciarskim najwięcej sukcesów i zwolenników mają baptyści, mennonici, adwentyści, zielonoświątkowcy, badacze Pisma Świętego. Sekciarze ci są na ogół bardzo gorliwi, nieraz wręcz natrętni w swej gorliwości. Bardzo pomaga im to, że u nich wszystko odbywa się w języku rosyjskim. Modlitwy, śpiewy religijne, czytanie Pisma Świętego i kazanie. Natomiast w cerkwi prawosławnej króluje język cerkiewny, a w rzymskim łacina, niezrozumiała dla młodego pokolenia. W społecznościach o ustroju kongregacyjnym, zbór dokonuje aktu ordynacji nauczycieli. W zborach baptystów obowiązuje tak zwane rukopołożenie, kładzenie rąk i w takim stopniu, w jakim istnieje tam klerykalizm, w takim też mają kłopoty. Jeżeli są to zbory rejestrowane, istnieje dyktat różnych obłasnych, rejonowych lub republikańskich, a nawet zborowych prezbiterów. Kłopoty mają centralnie sterowane, tak zwane teokratyczne zbory świadków Jehowy. Zdarzają się bardzo często przypadki, że złamany w więzieniu przez policję wyznawca, zwolniony przed terminem zasądzonego wyroku bywał bez przeszkód meldowany, nawet w takim terenie, gdzie nikogo obcego nie zameldują. Za pośrednictwem utajnionej głównej centrali świadków, taki przekupiony człowiek bywał umieszczany na jakimś kluczowym miejscu tej nielegalnej organizacji. Jak czas dowiódł, organizacja tak sterowana nie była kierowana przez Jehowę, ale przez pełnomocników ateistycznej władzy. Wobec niepodważalnych faktów, potwierdzających te podejrzenia, nastąpił rozłam, i od wielu lat na wschodzie funkcjonują dwie, zwalczające się teokratyczne organizacje. Dopiero w tak trudnych, złożonych warunkach sprawdzają się tak nauki, jak i struktury kościelne. A w tak ekstremalnych okolicznościach można w pełni poznać, jak wielka Boża mądrość przejawia się w doktrynie o organizacji prawdziwego Kościoła. Tej Bożej, niewidzialnej, ukrytej tajemnicy, Kościoła żywego, nie były w stanie unicestwić ani służby policyjne Stalina, Hitlera, czy też innych agentów szatana, a nawet bramy piekielne. Hadesu, Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 18. Z łatwością można zniszczyć wszelkiego rodzaju instytucje religijne, bo są to krzewy ludzkie niezasadzone przez prawdziwego winiarza. Każda roślina, instytucja, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, będzie wyrwana z korzeniem. Ewangelia Mateusza rozdział 15 werset 3. Osobny problem stanowi nabór i wyświęcenie kadry duchownych. W kościele rzymskim, czy ortodoksyjnym, aktu tego może dokonać wyłącznie biskup, jako następca apostołów. Gdy jednak zabraknie ordynariusza, powstaje problem nie do pokonania. Wyczynia się więc przeróżne akrobacje, aby prawo kanoniczne i doktryna o monarchicznym episkopacie, a także ogólne wymogi tego ogromnego pola pracy, w jakiś sposób zostały pogodzone. Wprawdzie w Rydze i Kownie istniały pod ścisłą kontrolą rządu dwa seminaria rzymskie, a także było w ZSRR kilku biskupów, również były czynne cztery seminaria duchowne prawosławne w Moskwie, Leningradzie, Odessie i w Kazaniu, oraz dwie akademie duchowne w Moskwie, Zagorsku i Leningradzie, ale to nie rozwiązywało problemu. Znaczna część kadry raczej kompromitowała, a nie budowała kościół. Trzeba obiektywnie przyznać, że istnieli tam duchowni nauczyciele z powołania. Dzięki ich pracy, często przypłacanej życiem, po kilkanaście lat w więzieniach i lagrach, życie religijne w kościołach na tak rozległych terenach nie zostało wygaszone. Należało oczekiwać, że chrześcijanie z takich krajów jak Polska i tym podobne, wyposażeni w prawdę i jej ducha, dopomogą swym braciom. Słuchaj. Żałosny krzyk córki mojego ludu dochodzi z dalekiego kraju, czy nie ma Pana na Syonie? Czy nie ma w nim jego króla? Otrząśnij z siebie proch, powstań, branko jeruzalemska, zdejmij z twojej szyi okowy, wzięta do niewoli córko jeruzalemska, Jeremiasza rozdział 8 werset 19, Izajasza rozdział 52 werset 2.